słuchają Państwo Radia Maryja. Przed nami audycja Słuchając Słowa Bożego. Prośmy Ducha Świętego o Jego przemożne wstawiennictwo, to by działał w nas, abyśmy się otwierali na głębie Słowa Bożego i spotkania z żywym Bogiem. Słuchając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca egzegezy Pisma Świętego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie i we Włocławku, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku. Pozdrawiamy, księże doktorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Cieszymy się, że ksiądz jest z nami na tej naszej audycji Słuchając Słowa Bożego. I dzisiaj będziemy rozważali czytania mszalne. Tutaj mamy z Księgi Rodzaju, 18 rozdział, wersety od 20 do 32. Również do Kolosan, drugi rozdział, 12 do 14. I 15 wers oraz Ewangelia według świętego Łukasza, 11 rozdział od 1 do 13.
Z psalmu 138. Pan mnie wysłuchał, kiedy go wzywałem. Będę cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał ci psalm wobec aniołów, pokłon ci oddam w twoim świętym przybytku. I będę sławił twe imię za łaskę twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy cię wzywałem. Pomnożyłeś moc mojej duszy. Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego. Pyszałka zaś dostrzega z daleka. Gdy chodzę wśród utrapienia, ty podtrzymujesz me życie. Wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi moich wrogów. Wybawia mnie twoja prawica. Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, twa łaska trwa na wieki. Nie porzucaj dzieła rąk twoich. Psalm, który rozważamy, staje przed nami niczym złota nić, łącząca czytania ze Starego i Nowego Testamentu, które odsłaniają przed nami sens i wartość wytrwałej modlitwy. Sprawiedliwość Boża tak bardzo różni się od ludzkiej, że za każdym razem, gdy odkrywamy tę prawdę, zdumiewa nas ona na nowo. Bardzo często postrzegamy sprawiedliwość Boga jako oczywiste wynagrodzenie dobrych i karanie złych, bez możliwości odwoływania się od wyroku. Tymczasem Bóg usprawiedliwia wielu dzięki dobrym uczynkom jednego sprawiedliwego. Dziś zaprasza nas, abyśmy czynili dobro nie tylko ze względu na własne zbawienie, ale także ze względu na naszych potrzebujących braci i sióstr. Modlitwa w życiu chrześcijan jest jak pokarm. Bez niego nasza dusza i więź z żywym Bogiem usychają. Jednak ta modlitwa sprawia nam kłopoty. Czasem nie wiemy, jak się modlić. Innym razem brakuje chęci czy wytrwałości. Dziś przychodzimy do Chrystusa i wraz z Jego uczniami pytamy, jak się modlić. Wsłuchajmy się zatem w odpowiedź, jaka płynie z liturgii słowa. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg rzekł do Abrahama: skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosili oskarżyciele, które do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do niego, Abraham rzekł: czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych. Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O nie, dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O nie, dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział: jeżeli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham: pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych 50 sprawiedliwych zabrakło 5, czy z braku tych 5 zniszczysz całe miasto? Pan rzekł: nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. Abraham znów odezwał się tymi słowami: a może znalazłoby się tam 40? Pan rzekł: nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych 40. Wtedy Abraham powiedział: niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę, może znalazłoby się tam 30. A na to Pan: nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam 30. Rzekł Abraham: pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam 20. Pan odpowiedział: nie zniszczę przez wzgląd na tych 20. Na to Abraham: o, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam, gdyby znalazło się tam 10? Odpowiedział Pan, nie zniszczę przez wzgląd na tych 10. Prezentowany tekst z Księgi Rodzaju opowiada o licytacji, jaką przeprowadził Abraham z Bogiem na temat Sodomy. Sodoma została oskarżona o winę wobec Boga i Bóg chce zejść, przekonać się, czy jest faktycznie winna, aby móc wydać wyrok sprawiedliwy. Istotnie grzech Sodomy jest rzeczywiście wielki, zasługuje na śmierć i dlatego jest rzeczą konieczną, aby Bóg osobiście skazał Sodomę na całkowite unicestwienie. Jest to konieczne, ponieważ wina nie może zostać nieukarana, bo w przeciwnym razie Bóg nie byłby gwarantem sprawiedliwości. Kara jest konieczna sama przez się, aby oznaczyć obecność zła, a co za tym idzie, sprawiedliwości Bożej. Na tym tle faktu obietnicy uczynionej przez Boga Abrahamowi, że uczyni z niego wielki, potężny naród i przez Abrahama będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi, pojawia się problem poinformowania Abrahama o zagładzie Sodomy. Abraham, nosiciel obietnicy zbawienia, staje przed faktem, że niekiedy ta historia zbawienia musi zawierać w sobie wydarzenia przeciwne zbawieniu. Skoro jakiś naród ma być przeklęty, Abraham musi o tym wiedzieć. W taki oto sposób rozpoczyna się specyficzny dla kultury semickiej dialog albo targowanie się Abrahama z Bogiem. Abraham zgadza się, że Sodoma powinna być ukarana, ale w mieście może mieszkać 50 sprawiedliwych. Czyż oni mają być zgładzeni razem ze wszystkimi innymi? Użyte tu słownictwo hebrajskie natury jurydycznej, czyli prawnej, to znaczy słowo sprawiedliwi, hebrajskie tzadik, chce wyrazić znaczenie niewinni, zaś niesprawiedliwi oznacza winni. Sprawa jest więc natury prawnej. To właśnie winni mają być ukarani, ale wraz z nimi nie mogą być skazani sprawiedliwi, o ile nie ma w nich winy. Gdyby oni zginęli wraz z winnymi, sprawiedliwość nie funkcjonowałaby już dłużej. Za pomocą tych właśnie argumentów Abraham usiłuje skłonić Boga do zmiany jego decyzji o zagładzie Sodomy. Rozpoczyna się targ, licytacja, która bardzo przypomina handel, którego jeszcze dziś można być świadkiem na arabskim rynku w Jerozolimie, choć tam Bóg nie jest stroną targującą się. Pewne jest jednak, że w miarę zmniejszania się liczby sprawiedliwych, zwiększa się jednocześnie miłosierdzie Boże. Abraham więc, cytuję tutaj, wstawia się za Sodomą, co nie znaczy, że przekonuje Boga do uczynienia rzeczy dobrej. Abraham bynajmniej nie usiłuje zmienić przekonań Boga. Człowiek nie może być lepszy od Boga, choć zmienia przekonanie w innym znaczeniu. Zmiana przekonań polega na tym, że Abraham zaczyna pragnąć tego, co pragnie Bóg. Abraham zaczyna wypowiadać
wyrażać to, czego tak naprawdę pragnie miłujący Bóg, czyli zbawiać, a nie unicestwiać. I żałuje, że musi niszczyć z powodu przewrotności człowieka. W ten oto sposób Abraham staje się nosicielem pragnień Boga. Mówiąc językiem biblijnym, staje się zwiastunem Bożych obietnic dotyczących zbawienia człowieka. Na podstawie prezentowanego fragmentu z Księgi Rodzaju dochodzimy do definicji prawdziwej modlitwy. Dialog Abrahama z Bogiem jest nawiązaniem żywej, dynamicznej relacji z tym, który jest Panem stworzenia. Całe niemal Pismo Święte, cała Biblia jest przesiąknięta wołaniem Boga z ogrodu Eden. Słychać echo tych słów, gdzie Bóg woła: Adamie, człowieku, gdzie jesteś? Odpowiedź człowieka na Boży głos to prawdziwa i wytrwała modlitwa. Prawdziwa modlitwa to ta, której pragnie Bóg. Tego, co już zapragnął i tego, co pragnie dla nas, dobra naszego i naszych bliskich. I w modlitwie zaczynamy pragnąć tego, czego pragnie Bóg od nas. Tutaj odkrywamy Boga jako najlepszego pedagoga i nauczyciela wytrwałej modlitwy, zgodnej z Jego wolą, jak to było w przypadku Abrahama.
Z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie. W nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. I was, umarłych, na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Każdy chrześcijanin jako osoba wierząca i spadkobierca obietnicy danej Abrahamowi jest wezwany do odnawiania w sobie ducha prawdziwej modlitwy. Przeżywamy obecnie w Kościele Rok Wiary, który powinien uzmysłowić nam, czym jest prawdziwa modlitwa jako żywa relacja z Bogiem. Boga należy traktować jak najlepszego przyjaciela, któremu można mówić wszystko. Jeżeli na mocy Chrztu Świętego z Chrystusem Bóg przywrócił nas do życia, to w czasie naszej ziemskiej drogi zostaliśmy wezwani do odnawiania relacji z Bogiem i odkrywaniem dzień po dniu Jego zamiarów wobec nas poprzez wytrwałą modlitwę. Święty Paweł, apostoł, w swoim liście do kościoła w Kolosach przypomina o najważniejszym wydarzeniu w życiu chrześcijanina, o tym momencie, w którym rozpoczęła się nasza przygoda z Panem Bogiem, mówiąc językiem współczesnym. Przez wody chrztu zostaliśmy zanurzeni w śmierci i w zmartwychwstaniu Chrystusa oraz oczyszczeni z grzechu pierworodnego. Bóg hojnie nas obdarzył. Każdy z nas został naznaczony godnością dziecka Bożego.
stając się jego umiłowaną córką lub synem. Tak jak Abraham z Księgi Rodzaju i święty Paweł Apostoł, stajemy się zwiastunami, powiedziałbym więcej, ambasadorami Boga w dzisiejszym pogubionym przez grzech i odstępstwo świecie.
Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, użycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Powoli otwiera się przed nami skarbiec Bożego Słowa, ta złota szkatuła, Stary Testament, czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan i wreszcie Ewangelia. Poprzednie czytania wprowadzają nas w głębie naszego powołania i sens wytrwałej modlitwy. Chrystus jako widzialna ikona niewidzialnego Boga Ojca staje przed nami jako prawdziwy Bóg i prawdziwy pedagog. Poprzez wytrwałą modlitwę pragnie nauczyć nas na swoim własnym przykładzie całkowitego zaufania Bogu Ojcu poprzez modlitwę. W mateuszowej wersji modlitwy pańskiej, w rozdziale 6, wersecie 12, Jezus uczy nas modlić się: przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Ta formuła podkreśla warunek: o tyle, o ile przebaczyliśmy innym, możemy prosić Boga, aby nam przebaczył. Po modlitwie Jezus wyraźnie powtarza to wymaganie zarówno w postaci pozytywnej, jak i negatywnej. W wersji łukaszowej, w rozdziale 11, wersecie 4, Jezus uczy nas: i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. Tutaj nie ma warunku, ale zwykłe stwierdzenie, że my po prostu zawsze przebaczamy innym. W życiu duchowym łatwo nam jest prosić Boga o przebaczenie, ale bardzo trudno przebaczać innym. Czasem pielęgnujemy urazy i żale, tak jak roślinę w doniczce. Wyliczamy z lubością dawne krzywdy, podkreślamy, jak bardzo zostaliśmy skrzywdzeni przez innych. Nie za dobrze wychodzi nam spełnianie mateuszowego wymagania i byłoby dużym nadużyciem, właściwie to kłamstwem, gdybyśmy twierdzili, że zawsze wybaczamy innym, tak jak uczy tego Jezus w Ewangelii świętego Łukasza. Cóż, jeśli mamy się modlić, musimy nauczyć się przebaczać. Jeśli mamy przebaczać, musimy nauczyć się przebaczać konkretnym ludziom. Jeśli musimy nauczyć się wybaczać innym, musimy modlić się o łaskę wybaczania każdego dnia. Przebaczanie i modlitwa wzajemnie się przeplatają, są ze sobą nierozerwalnie związane. Ale dlaczego tak się dzieje? Jest tak, ponieważ modlitwa wymaga duchowej wolności. Nie możemy modlić się do Boga w wolności dzieci Bożych, jeśli jesteśmy niewolnikami przeszłych krzywd i zranień. Jeśli nie przebaczamy zła, jakie ktoś nam wyrządził, pozwalamy, by ono, czyli to zło, zatruwało całe nasze życie, całą naszą codzienność. Sączyło się jak ta trucizna. Jeśli tak bardzo zajmuje nas zużywanie energii i czasu na minione niesprawiedliwości, to nie mamy wystarczająco dużo czasu i energii, by przyjąć wspaniałe dary, które Bóg pragnie nam ofiarować każdego dnia. Modlitwa wymaga przyjaźni z Jezusem, życia w bliskości z Duchem Świętym, głębokiej miłości Ojca. Taka relacja domaga się całego naszego serca, całego naszego umysłu, całej naszej duszy. Jak to mamy w tej przepięknej modlitwie Szema Izrael, słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem jedynym, z Księgi Powtórzonego Prawa. Jeśli nie będziemy miłować nieprzyjaciół, wybaczać krzywd, które inni nam wyrządzili, i czynić dobra tym, którzy nas nienawidzą, nasze serca pozostaną martwe, skurczone. Jezus umarł na krzyżu, aby dać nam pełnię Bożego życia, miłości i prawdy. Jak moglibyśmy Mu odmówić? Uczmy się modlić i wybaczać. Wybaczać i modlić się na przemian. Jezus nie tylko wskazuje nam drogę, On daje nam siłę, której potrzebujemy. Chyba każdy człowiek, nawet niewierzący, też odczuwa niekiedy nieodpartą potrzebę modlitwy. Chcielibyśmy wtedy podzielić się swoją radością, wdzięcznością, żalem czy pragnieniami
z kimś, kto nas na pewno zrozumie, kto potrafi dzielić z nami nasze uczucia, kto potrafi pomóc. To wielkie szczęście, jeśli mamy kogoś zaufanego i pewnego, przyjaciela, małżonka, brata, siostrę. Ale to nam jednak nie wystarcza. Chcielibyśmy, żeby to nie był tylko człowiek. Potrzebujemy jeszcze Boga. Może dlatego, że pragniemy nieśmiertelności. Że chcemy utrwalić nasze uczucia wobec świadka, który się nie starzeje i nigdy nie umrze. Że chcemy je dzielić z kimś, kto potrafi współuczestniczyć w nich w całej pełni, utożsamiając się z nami do końca, w całej naszej udręce. Może jeszcze dlatego, że potrzebujemy miłości i akceptacji. Każdego tego potrzebuje. Potwierdzenia, że na najważniejszym szczeblu swojej wartości, swego istnienia i rzeczywistości. Dlatego pragniemy, aby ten świadek był wszechmocny i wieczny, by był Bogiem. Kiedyś człowiek musiał te pragnienia i tęsknoty zaspokoić sam. To mamy w Starym Testamencie. Był skazany na szukanie po omacku, na grę wyobraźni, na niespełnienie i lęk, jak w ogrodzie Eden, gdzie człowiek ukrył się przed Bogiem. Przepiękny obraz. Ukrył się przed Bogiem ten człowiek, ponieważ był nagi. Nagość nie oznacza tu tylko grzesznej kondycji człowieka, lecz także jego nieporadność i osamotnienie wobec zła. Człowiek nie wiedział, czy jego postulaty mają szansę realizacji. Dzisiaj wiemy, że Bóg wyszedł ludzkim pragnieniom naprzeciw. Dał nam, mówiąc językiem marketingu i wszechobecnej ekonomii, ofertę zbawienia. Posłał swego Syna, aby nauczył ludzi modlić się, by objawił właściwego adresata, z dużej litery oczywiście adresata, dla naszych modlitw. Okazało się wtedy, że rzeczywistość nieskończenie przewyższa nasze postulaty i marzenia. Tym wymarzonym świadkiem jest nie tylko Bóg wszechmocny i wieczny, ale Bóg, który nas rozumie i kocha. Bóg, który jest Ojcem. Hebrajskie Avinu Shevashava im, tatusiu, który zasiadasz na niebiosach, niczym na tronie. To jest ta modlitwa pańska w wersji hebrajskiej. Chrystus poprzez fakt wcielenia stał się człowiekiem i okazał się, mówiąc językiem psychologii współczesnej, najpełniej empatyczny wobec człowieka, jego pogmatwanej ludzkiej historii. To niesamowite, że możemy modlić się bez lęku, modlić się do Boga, który jest miłością, który jest troskliwy, który opiekuje się, przebacza, pomaga, wyzwala. Do Boga, który jest naszym Ojcem. Bardzo nieszczęśliwi są ludzie, którzy nie doświadczyli w dzieciństwie ojcowskiej miłości albo doświadczyli jej wypaczenia. Właściwie są na całe życie zranieni. Trudno jest im zrozumieć, że mają jeszcze innego Ojca, Ojca, który jest w niebie. Trudno poznać tego Ojca, ale mogą tego dokonać przez modlitwę. Nauczył nas tej modlitwy Jego Syn. Tylko Chrystus wie, kim jest Bóg Ojciec i tylko On może o Nim pouczyć, jak mówi Ewangelia według świętego Jana, szczególnie prolog janowy. Więc uczy nas, że Bóg jest święty i godzien uwielbienia, że mamy Go wysławiać i z utęsknieniem wyczekiwać przyjścia Jego Królestwa. Zna też nasze codzienne potrzeby wyraźnie w symbolu powszedniego chleba. To ukazuje. Et lechem hukenu hayom, chleba naszego powszedniego. Dawaj nam na każdy dzień. Dokładnie jakbyśmy, są takie wersje hebrajskie, jest et lechem hukenu jom, czyli z dnia na dzień dawaj nam tego chleba. Nie musimy się martwić o następny dzień. I tutaj rozumiemy, że Bóg mówi, Jezus mówi, że dosyć mam dzień swojej biedy. Nie martwcie się, co macie jeść, w co się ubierać, bo dosyć dzień ma swojej biedy. Chleb, symbol właśnie życia, który daje nam Bóg. Zapewnia nas Chrystus, że Bóg Ojciec jest na nie wrażliwy, na te dary, które daje człowiekowi, że na pewno nam nie odmówi czego, tego, co służy do życia. I chociaż bezpośrednia troska o chleb spoczywa na nas i jest zależna od naszej pracy, Bóg pragnie, byśmy tę pracę podejmowali razem z Nim, z Jego błogosławieństwem. Tylko w żywej, dynamicznej relacji człowieka z Bogiem dokonują się rzeczy wielkie w jego życiu duchowym. Następnie Chrystus zachęca nas do modlitwy o przebaczenie i zarazem wzywa nas do przebaczania ciągłego. Jeśli nasza modlitwa jest szczera, powinniśmy zacząć od tego miejsca, w tym momencie, albowiem to tylko od nas zależy, czy zechcemy być w tym punkcie konsekwentni i wypełnić to, o co się modlimy, czy też nie. Jeśli mamy nieraz żal do Boga, że nie wysłuchuje naszych próśb, że dopuszcza takie skandale jak Oświęcim, czy głód, czy katastrofę, to zastanówmy się najpierw, czy w naszym życiu jest obecne przebaczenie. Czy sami czynimy i przyczyniamy się do tego, o co prosimy. Czy też pozostawiamy to Bogu, a sami tylko przeszkadzamy. Przykładem jest tu Abraham z pierwszego czytania. Na koniec Jezus na kilku przykładach pokazuje, że modlitwa jest niezawodna. Gdyż niezawodny jest Pan Bóg, jedynie człowiek zawodzi. A ponieważ Bóg pewne rzeczy uzależnia od współpracy człowieka, dlatego najpierw powinniśmy się zatroszczyć, byśmy sami byli wierni temu, o co prosimy na wzór Abrahama. Byłoby bowiem niekonsekwencją prosić o coś słowami, a zaprzeczać temu czynami. I trudno oczekiwać, by Bóg traktował te prośby serio. Jednym z poważnych nieporozumień naszego pokolenia jest ciągłe narzekanie na zło istniejące obok nas. Prawie we wszystkich rozmowach, gdziekolwiek się spotykamy, słyszalna jest nuta narzekania. Ciągłe biadolenie, rozkład moralny, dzieci złe, rozbite małżeństwa, osierocone dzieci, alkoholizm, nieuczciwość w pracy, brak odpowiedzialności. Zła moralnego obok nas jest dużo. To narzekanie w pewnej mierze jest znakiem naszej dobrej woli i pragnienia życia w świecie dobrym. Uważamy, że wokół powinno być wielu ludzi szlachetnych, gotowych do poświęcenia, bezinteresownych, ofiarnych, wielkiego ducha. Tęsknimy za światem dobra, a nie zła. A co na to mówi Bóg? Bóg przypomina Sodomę i Gomorę. Bóg w każdym pokoleniu szuka 10 sprawiedliwych. Jeśli ich znajdzie, nie niszczy świata ze względu na tych 10. Gdyby rolnik zasiał pszenicę, a po pewnym czasie zobaczył, że na jego polu zamiast pszenicy wyrósł łan konkolu, a w nim naliczyłby jedynie 10 kłosów pszenicy, na pewno doszedłby do wniosku, że uprawa się nie opłaci, że trzeba wszystko zaorać, skosić i siać od nowa. Ale Bóg tak nie powie. Bogu opłaci się czekać, aż dojrzeje tych 10 kłosów pszenicy. Konkol może wzrastać, wydawać owoce. Bóg nie niszczy pola dla tych 10 kłosów, dlatego że one wydają wyrok na cały łan Konkolu. One dowodzą, że w Sodomie można żyć sprawiedliwie. Bóg potrzebuje 10 świadków także w dzisiejszym krzykliwym i poranionym świecie. Narzekaniem świata nie zmienimy. 99% energii, którą wkładamy w narzekanie i słowne formowanie świata, trzeba przeznaczyć w tym celu, by doskonalić swoją sprawiedliwość, by należeć do owych 10 sprawiedliwych. To jest nasze zadanie, tego oczekuje od nas Bóg. Tak było w Starym Testamencie i tak jest w Nowym. Jezus zachował to podejście, gdy powiedział: wy jesteście światłością świata w dzisiejszej ciemności. Jemu potrzeba, czyli Chrystusowi, tych 10 kłosów pszenicy, by swoim światłem dały świadectwo prawdzie. To jest myślenie Pana Boga. Bóg w każdym pokoleniu szuka 10 sprawiedliwych i ich dobroć decyduje o ocaleniu wielu tysięcy ludzi. W wieczności może się okazać, że człowiek od lat ciężko chory przez swoją sprawiedliwość ratował od nieszczęść swoją rodzinę, która codziennie narzekała na to, że był dla niej ciężarem. Najczęściej nie wiemy, przez czyją sprawiedliwość Bóg ocala rodzinę, miasto, naród, świat. Widocznie jest tak wielu sprawiedliwych, że Panu Bogu opłaci się troska o to, by świat istniał. Myślenie Boga daleko odbiega od naszego myślenia, mówiąc językiem proroka Izajasza. Ktokolwiek jednak wejdzie w to jego myślenie, tak jak to uczynił Abraham w tej licytacji, kto zatroszczy się o własną sprawiedliwość, nie wydając wyroków na świat, zyska wewnętrzny pokój. Kończy się wówczas narzekanie, a jego miejsce zajmuje radość prawdziwej wolności i czynienia dobra. Taki jest warunek zachowania sprawiedliwości w niesprawiedliwym dzisiejszym świecie. Chrystus zwraca uwagę na modlitwę. Człowiek, który umie się modlić, potrafi w tym świecie być sprawiedliwym. Jeśli się nie modli, wcześniej czy później zginie, zarażony jedną z chorób moralnych świata.
Nasza audycja Słuchając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Krakowie we Włocławku, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku. Rozważamy czytania mszalne z 17 niedzieli zwykłej, pierwsze z Księgi Rodzaju, 18 rozdział, wersety od 20 do 32, drugie z listu do Kolosan, drugi rozdział 12 do 14 i 15 werset oraz z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 11, wersety od 1 do 13. Czekamy na Państwa telefony. Przypomnę numery do naszego studia: 56 655 23 55, to Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Bezpłatne numery w telefonii w naszej rodzinie: 536 600 lub 536 600 200 z zagranicy, 48 56 i dwa numery: 655 23 33 lub 655 23 66. Czekamy na te telefony, na to rozważanie, pytania odnośnie Słowa Bożego, jak ono nas pobudziło, jak nas zachęciło, co odkryliśmy, a z czym może mamy problem, jakieś pytania. Ten czas wykorzystajmy. pierwszy telefon. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Koszalinie.
Witam.
Witam serdecznie księdza doktora Marka i księdza prowadzącego, ojca prowadzącego. Ja chciałam może tak podzielić się jeszcze jednym fragmentem właśnie dotyczącym przebaczenia, a także modlitwy. Z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 18, werset 15 do 19. Jeżeli można, to chciałabym odczytać krótki dosyć.
Prosimy.
Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Dziękuję bardzo, że mogłam się podzielić. Może zostawię ten fragment bez komentarza.
Dziękujemy pani Małgorzato, pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Serdecznie dziękuję pani Małgorzato za to piękne świadectwo o przebaczaniu i o upominaniu w Kościele. Mianowicie, ja już o tym wielokrotnie mówiłem w czasie poprzednich audycji, mianowicie Kościół jest wspólnotą, jak mówi święty Paweł, apostoł grzeszników i świętych. Jesteśmy święci i grzeszni. Święty Paweł, jak się zwraca do poszczególnych wspólnot eklezjalnych, kościelnych, mówi do nich hagioi kai hamartoloi, czyli grzeszni i święci zarazem. Jesteśmy świętymi grzesznikami, którzy poprzez przebaczenie, poprzez modlitwę, poprzez wzajemne upominanie się w rodzinie Kościoła dążymy do świętości, a przewodzi nam w tym Chrystus. Widzialnym znakiem obecności Chrystusa w swoim Kościele jest papież, są biskupi, są prezbiterzy, a jednocześnie razem dążymy do tego, który jest w niebie. Tam było takie sformułowanie, o którym pani Małgorzata wspominała, cytując ten fragment Ewangelii. Mianowicie, jeśli Kościoła i ciebie i świadków nie usłucha, miej go za celnika i poganina. Nie chodzi o to, żeby kogokolwiek wyłączać i niszczyć. Mianowicie, człowiek sam siebie wyłącza ze wspólnoty Kościoła, a Kościół modli się jedynie za tego człowieka. Zawsze w Kościele kara ma wymiar, czy upominanie ma wymiar wychowawczy. Kara ma nikogo nie niszczyć. Tak jak mówimy, że jest kolazis aionias, czyli kara wieczna, to jeszcze jest tak zwana w Kościele, tutaj na ziemi, kolazis terapeuzis, czyli kara terapeutyczna, uzdrawiająca. To wszystko właśnie dokonuje się we wspólnocie Kościoła. Karanie, upominanie i jednocześnie modlitwa i wzajemna braterska miłość. To są właśnie te punkty, które istnieją w Kościele. Dziękuję bardzo.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo? Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mieczysław ze Stalowej Woli.
Witamy.
Witam ojca prowadzącego i gościa, księdza Raszewskiego. No cóż, dla mnie z tych słów to najbardziej poruszyło to, iż Jezus okazuje nam, czy wskazuje nam jak gdyby na nasze pragnienia. Ówcześni, patrząc na Jezusa, na jego modlitwę, zapragnęli. A teraz, dzisiaj my, jeśli już Jezus odszedł, a jak odszedł, to też wskazał na kogoś. No, wskazał na pragnienie Ducha Świętego. I w tej modlitwie proście, a otrzymacie, jest to takie wskazanie właśnie na Ducha Świętego. Bo to jest obietnica. I teraz znowu za tą obietnicą jest też, pociąga za sobą znowu naszą wiarę. My dalej musimy wierzyć. Ci, którzy byli wówczas, nie musieli w Jezusa wierzyć, bo widzieli go, doświadczali wszystkiego, co widzieli. Ale teraz my musimy zarówno w Jezusa i Jezusowi wierzyć, ale i teraz tu chodzi o Ducha Świętego. Że też musimy uwierzyć w tego, który był obiecany od Ojca. Dziękuję.
Dziękujemy Panie Mieczysławie za tą refleksję. Księże.
I bardzo serdecznie dziękuję za to piękne świadectwo.
Czyli tutaj rozważamy dalej nasze spotkanie ze Słowem. Takie dopytanie moje z mojej strony. Myślę, że ta wiara w Jezusa, który był pośród uczniów, też była konieczna, dlatego że oni chociaż widzieli wielkie dzieła, które on dokonywał, to jednak w tej mentalności też żydowskiej spotkać Mesjasza, uwierzyć, że ten Jezus jest Chrystusem namaszczonym. Też od nich wymagało to na pewno od apostołów wielu sił, tak jak od nas wymaga nasza wiara, indywidualne spotkanie z Jezusem na co dzień.
Tutaj można powiedzieć, że Pan Jezus jako pierwszy rektor tamtejszego seminarium duchownego dla apostołów był szczególnym rektorem, który rzeczywiście formował, kształtował serca apostołów, którzy widzieli go, widzieli jak się modli, widzieli cuda, dzieła, które dokonywały się przez jego ręce, ale jednocześnie obok byli ludzie, którzy mówili o Jezusie, że przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. I jeden z moich magistrantów, już teraz pan magister, napisał taką piękną pracę na temat przeklęcia albo symbolicznej czynności złorzeczącej dokonanej na drzewie figowym. Kiedy Pan Jezus przeszedł obok drzewa figowego, zobaczył, że nie ma tam owoców. Dokładnie ewangelista stwierdza, że nie był to czas na figi, przeklął to drzewo. Tak po ludzku jest to czynność zupełnie niezrozumiała. Ale dopiero kiedy czytałem tę pracę, to w końcowym rozdziale tej pracy magisterskiej były takie trzy paragrafy. Pierwsze, nieowocująca figa jako obraz zburzenia Jerozolimy, która nie przyjęła działalności Jezusa, jego trzyletniej działalności, a figa musi, żeby dojrzała, musi mieć 3 lata. Dalej nieowocująca, czyli właściwie nieurodzajna figa jako obraz nawrócenia we wspólnocie Kościoła, w której jest obecny Chrystus. I wreszcie przeklęte, nieowocujące drzewo figowe i owocujące drzewo krzyża Chrystusa. I to było wszystko. W tym właściwie niesamowite wnioski takie teologiczne, oprócz tej takiej typowej egzegezy, to ten ostatni rozdział, który miał taki charakter syntetyczny, był niesamowitym takim duchowym komentarzem do całości tej pracy, ale odpowiadając tutaj ojcu na jego pytanie, chciałbym jedynie jeszcze właśnie powiedzieć, że Jezus cały czas jest obecny w Kościele. Kiedyś ktoś mnie zapytał jako kapłana, czy ksiądz do końca wierzy w to, co robi w czasie Eucharystii. Kiedy konsekruje chleb i wino, to ja powiedziałem, że tak na 99% czasami przychodzi taki moment, 1%. A ktoś zgorszony, to ksiądz? A ja mówię, ale gdybym w 100% o tym wiedział, to pewnie bym z wrażenia zemdlał, co się dokonuje na ołtarzu. I dlatego też Jezus nie pozostawia nas sierotami, nie zostawia nas samemu sobie, ale jest z nami obecny właśnie, bo gdzie dwóch albo trzech, Jezus mówi w tym kontekście, gdzie dwóch albo trzech, my też tego nie rozumiemy, a dwóch albo trzech. A Jezus to mówi w kontekście właśnie słynnego kahalu, czyli świętego zgromadzenia, kiedy to 10 mężczyzn czytało Pismo Święte. Jeżeli nie było jednego z mężczyzn, czytanie Tory się nie odbyło. I Jezus mówi, już nie trzeba 10, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Amen, dziękuję.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Krystyna z Olkusza.
Witamy i prosimy.
Powiedział ksiądz, że mamy z utęsknieniem oczekiwać przyjścia Królestwa Bożego. A ja widzę, że mamy nie oczekiwać założonymi rękami, tylko się o nie starać, bo wszystko inne wówczas będzie nam dodane. To pisze Łukasza 12:31 i tak samo u Mateusza. W jaki sposób się starać? No to Jezus nam przekazał, nauczył. Właśnie w Ewangeliach to pisze. Jeśli ja mocą Ducha Bożego, Ducha Świętego wyrzucam złe duchy, a wyrzucał je w czeluść, o czym pisze Łukasza 8:31, to przyszło do was Królestwo Boże. To jest u Mateusza 12:28 bodajże. No i mamy wyrzucać złe duchy, przyjdzie do nas Królestwo Boże, a że mamy to robić, to pisze u Marka 16:17-18. Trzeba do tego chrztu i wiary. Nie ma ani chrztu, ani wiary chyba w Kościele, bo nie robimy tego. Czekamy z założonymi rękami, aż nam Pan Bóg na głowę zrzuci Królestwo. To tyle, szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy Pani Krystyno.
Pani Krystyna, dziękuję za ciekawe spostrzeżenia. Jedynie dopowiem, że chrzest w Kościele jest. Podczas Chrztu Świętego każdy z nas otrzymuje Boże dary, które nas usprawniają do tego, abyśmy Królestwo Boże urzeczywistniali już tutaj na ziemi. Tak jak w Starym Testamencie były postacie, wydarzenia, które zapowiadały Chrystusa, Mesjasza i Jego Królestwo. W Nowym Testamencie nastąpiło urzeczywistnienie, czyli dokonanie się, wylanie się konkretnie w czasie. Tak samo jest z naszym działaniem. My, będąc ambasadorami Boga, Jego zwiastunami, mamy tutaj na ziemi budować Królestwo Niebieskie. Tutaj na ziemi. Czyli to, co już jest na wyżynach niebieskich w Chrystusie, to, co już się dokonało, to jest myślenie apokaliptyczne. Czyli objawienie się. My mamy objawiać to, co już dokonało się w niebie. Szatan już został pokonany. A to ma się dokonać tutaj na ziemi. W czasie. W teraźniejszości, w przeszłości i w przeszłości. To się teraz ma objawić. W tym momencie. To jest to budowanie Królestwa tu na ziemi.
I mamy kolejny telefon. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Genowefa z południa Polski.
Witamy, prosimy.
Mnie najbardziej w tych słowach uderzyły sprawy tych sprawiedliwych, 10 sprawiedliwych i te nasze narzekania wieczne na wszystko. I faktycznie dosyć dużo tej energii, tak jak tam było powiedziane, 90%, aż sobie z tego nie zdawałam, że aż tyle energii tracimy na narzekania, a tylko 10% na po prostu budowanie siebie. Benedyktyni jeszcze mają taką zasadę 1/8, że zwykle walczymy o 1/8, a tracimy 7/8. To dotyczy 8 błogosławieństw, żeby właśnie znaleźć pokój, tak jak tam było powiedziane w dzisiejszej audycji, że Właśnie chodzi też o ten pokój. Jeżeli będziemy chociaż 10% tej naszej energii wykorzystywać na modlitwę, to właśnie uzyskamy ten pokój. Jest to, no powiem, że po prostu bardzo, bardzo trudne w praktyce, zwłaszcza w wychowaniu dzieci, które no wykorzystują nasze wszystkie, obserwują nas wszystkie potknięcia i później nam jak gdyby wytykają to, że no my też nie jesteśmy sprawiedliwi i trudno jest wtedy jak gdyby upominać w sensie takim dobrym. One to odbierają zwykle z naszej strony jako takie, no, że chcemy ich bardzo tak pouczać, a sami jesteśmy niedoskonali. I w tym właśnie kontekście tej naszej niedoskonałości, a mimo wszystko mamy taki obowiązek i pouczania, i odpuszczania jednocześnie, no ale przy wychowaniu dzieci no musimy zwracać uwagę, zwłaszcza na to dobro, tylko właśnie jak zachować te proporcje, żeby nie stracić tego pokoju, a jednocześnie no tą jedność i miłość wzajemną utrzymać. Bardzo bym prosiła o takie jakieś wyjaśnienie, jak tego dokonywać.
Dziękujemy pani. Dziękujemy pani Genovefo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Pani Genovefo, kolejny raz dziękuję za te ciekawe spostrzeżenia, ale już takie arytmetyczne. Myślę, że codzienność jest ciągłym sprawdzianem z naszej świętości. A świętość to nie tylko złożone ręce, to jest dla przykładu podam, kiedy alkoholik prosi każdego dnia o to, żeby nie pił. Kiedy uświadamia sobie swój grzech, swoją słabość. Kiedy każdego dnia podnosi się z tego upadku. On nie pozostaje tylko na etapie tego, że jest niczym, ale wzrasta. Ja myślę, że świętość realizuje się w normalności, a nie w dziwactwie. I myślę, że świętości też nie da się podać w liczbach, tak jak się podaje przepis na dobry placek czy babkę makową. Czyli ja się na tym nie znam, na kulinariach, ale myślę, że tego się nie da tak, w taki sposób podać. Natomiast kiedy zaufamy Panu Bogu, kiedy pozwolimy się jak małe dziecko, często Jezus, mówiąc do swoich pierwszych seminarzystów, apostołów, to często posługiwał się takimi obrazami, stawiał przed nimi dziecko i mówi, jeżeli nie staniecie się tacy jak to dziecko, to w tym momencie nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dziecko, które jest bezbronne, które nie kręci, które właściwie nie kombinuje. Ono jest szczere. Ono przytula się do swojej matki, ono czuje bicie jej serca. Tak samo w naszym życiu duchowym my musimy poczuć obecność Boga w naszym życiu. Ale przez normalność. Nie przez jakieś widzenia mistyczne, ale przez normalność, poprzez bycie w kościele i jednocześnie kiedy człowiek realizuje swoją świętość, kiedy powstaje ze swojego upadku, ze swojej grzeszności, to wtedy promieniuje. To jest widoczne, że ten człowiek żyje modlitwą. Ta modlitwa jest wytrwała. Często święty Paweł mówi, że nieustannie się módlcie, ducha nie gaście, módlcie. Ja kiedyś, nawet będąc w seminarium, nie uświadamiałem sobie, czym jest taka ciągła modlitwa. Jak można się ciągle modlić i modlić, i modlić, i modlić, i modlić. A ta ciągła modlitwa to jest ciągłe myślenie o Panu Bogu. Ciągłe. I nawet w rozmowach z przyjaciółmi, to nawet gdy nie wypowiadamy imienia Bóg, to zawsze w centrum jest Pan Bóg.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kornelia z Chorzowa.
Witamy.
Witam księdza i ojca prowadzącego, także wszystkich słuchaczy. Chciałam tutaj wyrazić moją niezgodę z tą panią, która powiedziała, że siedzimy z założonymi rękami. Jest to nieprawda, dlatego że No właśnie, dziękuję bardzo za te słowa teraz, które słyszałam o ufności, o tej nieustannej modlitwie i o takiej prostocie dziecka, o tej, no co tu dużo mówić, o tej małej drodze, małej Teresy. My, każdy z nas może być na tym miejscu targowania i właściwie słuchając tego czytania, po prostu ja widzę, że obecnie mamy sytuację dużo bardziej uprzywilejowaną, lepszą niż wtedy w Starym Testamencie, kiedy szukano, no było potrzebnych 10 sprawiedliwych, a my mamy Jezusa i to jest ten jeden sprawiedliwy i on wystarczy. Właściwie przypomniałam sobie takie słowa wielkiej Teresy, która mówiła, że ja sama i tam jakaś niewielka ilość pieniędzy, to jest wszystko nic. Natomiast Jezus, ja i nawet ta odrobina, to już jest bardzo wiele.
Dziękujemy pani Kornelio. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
To jest bardzo niesamowite stwierdzenie, mianowicie pani Kornelia poruszyła problem tych sprawiedliwych, tych 10, którzy spowodowali, że gniew Boga jakby zniknął, mówiąc językiem semickim oczywiście. Natomiast to stwierdzenie kolejne, że w naszym przypadku potrzeba było tego jednego sprawiedliwego. Bóg, kiedy przyszła pełnia czasów, zesłał tego jedynego Syna, aby zbawić właśnie Sodomę danych czasów, czyli tak jak mamy kolejne właśnie wieki odsłaniają nam kolejne Sodomy. I w tych Sodomach, w tym bawiącym się świecie, świadku krzykliwym, mają się odnaleźć święci. I na tym polega właśnie problem wytrwałej modlitwy, problem realizacji świętości, stawania się świętym. Człowiek święty, człowiek pokorny, człowiek modlitwy, to nie ten, który tylko krzyczy i narzuca, moralizuje i mówi, tak macie postępować. Ludzie patrząc na tego człowieka, sami czytają w jego sercu piątą Ewangelię. Dziękuję.
I mamy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dorota z Polskiej Misji Katolickiej w Göteborgu, w Szwecji.
Witamy pani Doroto.
Dziękuję. Ja mam parę takich przemyśleń. Po pierwsze pomyślałam, że tak jakbyśmy zmienili trochę modlitwę pańską, bo w Ewangelii pisze, że odpuszczamy... Bo i my odpuściliśmy tym, którzy nam zawinili, a my w Ojcze nasz mówimy, tak odpuszczamy, jako, no, tak jak my odpuszczamy, tak i nam niech Bóg odpuści. To w tym pierwszym przypadku tak jakbyśmy zakładali, że już odpuściliśmy. Po drugie, chodziło mi o to, że w jakimś miejscu Pan Jezus mówi, że na modlitwie nie bądźcie gadatliwi, a tak wydaje się, że tak jakby różaniec był modlitwą gadatliwą, a jednak Abraham jest taki jakby trochę taki nachalny i gadatliwy, że stara się spierać prawie, że z Panem Bogiem. I trzecie, pomyślałam o tym, że tutaj za granicą, jak jesteśmy, to czasem, no, czasem ciężko uniknąć, a nawet czasem się nie chce unikać dyskusji o religii czy o Bogu, chociaż niektórzy no, starają się... No, kiedyś koleżanka mi powiedziała, że o wierze to nie chcę w pracy słyszeć. A w sumie to gdzie można słyszeć? Jeśli nie, w domu też nie i w pracy też nie. Chodziło mi o to tylko, że czasem jest trudno dyskutować. To tyle właściwie. I pozdrawiam zarówno szanownych księży, jak i wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy pani Doroto. Pozdrawiamy również bardzo serdecznie.
Pani Doroto, żeby zrozumieć pewne sformułowania, które występują w Piśmie Świętym, to najpierw trzeba uwzględnić, należałoby uwzględnić kontekst, mianowicie to sformułowanie u Łukasza i odpuść nam nasze grzechy, gdyż i my darujemy każdemu, kto wobec nas zawinił. Przebaczamy każdemu, kto nam zawinił. Święty Mateusz mówi inaczej. I odpuść nam nasze grzechy, jak i my przebaczamy. To sformułowanie świętego Łukasza jest pewnym etapem drogi chrześcijanina. Mianowicie każda z wersji Ewangelii, każda z relacji jest napisana do innej wspólnoty. Mianowicie Ewangelia świętego Marka jest napisana do katechumenów, do ludzi, którzy są na początku swojej drogi wiary. Ewangelia według Mateusza jest skierowana jest do nawróconych Żydów, a jednocześnie jest skierowana do tych, którzy są tymi, którzy znają doskonale Stary Testament, tamtą mentalność. Natomiast Ewangelia według świętego Łukasza skierowana jest do ludzi, którzy są na drodze, tak jak u Marka i Mateusza. Uczniowie idą zawsze za Jezusem, natomiast u Łukasza uczniowie idą przed Jezusem. Jezus ich wysyła po dwóch, bo oni mają być już zwiastunami dobrej nowiny. Stąd jest to, bo im przebacz nam nasze grzechy, bo i my już przebaczamy. My też tak czynimy jak ty. I teraz cię o to prosimy. Jeżeli przebaczamy, to już jesteśmy na tym etapie już umiejętności przebaczania. U Mateusza jest troszeczkę inaczej, bo tamta wersja Ewangelii skierowana jest do tamtej wspólnoty. Ale żebyśmy nie doszli do absurdu, każdy z ewangelistów, kierując swoją Ewangelię do poszczególnej wspólnoty kościelnej, eklezjalnej, będącej na danym etapie wiary, ukazuje tego samego Jezusa, bo Ewangelia jest równa się Jezus. Jezus jest Ewangelią, żywą Ewangelią. Natomiast to są relacje. I teraz życie Jezusa, nauczanie, męka, śmierć, to jest tak samo. Natomiast pewne sformułowania wskazują na uwypuklenie pewnych problemów, które są w danej wspólnocie. W tym przypadku chodziło o to przebaczanie. Przebacz nam, bo my już przebaczamy. Tak mamy właśnie u Łukasza. Ta gadatliwość. Gadatliwość była specyficzna dla, i to też jest pewien etap, mianowicie dla Semitów. Oni, kiedy dzisiaj znajdujemy się w Jerozolimie, czy w jakimś mieście palestyńskim, czy w Izraelu, to widać tych modlących się Żydów, Arabów. Oni całym swoim ciałem, całą swoją gestykulacją się modlą. Odmawiają modlitwy. To jest ta mentalność. Natomiast gadatliwość, nasze ciągłe narzekanie, nasze ciągłe mówienie, że coś mi nie wyszło, ktoś mnie nie kocha i ciągłe biadolenie przed Panem Bogiem. Myślę, że my, jak te małe dzieci, mamy chwycić się ręki Boga Ojca i prowadzić przez życie. To jest, a modlitwa polega przede wszystkim na całkowitym zaufaniu. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękujemy księdzu za ten wspólnie spędzony czas naszym radiosłuchaczom. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem w audycji Słuchając Słowa Bożego był ksiądz dr Marek Raszewski, wykładawca egzegezy Pisma Świętego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie i we Włocławku, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej oraz proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku. Dziękujemy. Słowo na koniec.
Bóg odpowiada na modlitwy swoich dzieci, osób, które przyjęły go do swojego życia i starają się go naśladować. Bóg pragnie, byśmy zwracali się do niego z każdą sprawą w modlitwie i zapewnia, że odpowie na nasze prośby zgodnie ze swoją wolą. kiedy zmagamy się z przeciwnościami, wszystkie nasze troski powinniśmy właśnie zrzucić na Niego i przyjąć od Niego pokój, który jest niezależny od okoliczności. Podstawą naszej nadziei i wiary jest charakter Boga. Im bardziej Go poznajemy, tym chętniej będziemy Mu ufać. Każdy z nas na mocy Chrztu Świętego zostaje w jakiś sposób konsekrowany, ukształtowany, wybrany, posłany, by dawać świadectwo o Bożej miłości, często niewygodnej, bo wymagającej przemiany ludzkiego serca. To wszystko właśnie dokonuje się poprzez wytrwałą modlitwę na wzór Abrahama, którą najdoskonalej uobecnia Jezus Chrystus, będący w Kościele. Korzystając z życzliwości ojców redemptorystów, pozdrawiam serdecznie księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza Kościoła Włocławskiego, kapłanów moich, rodziców, siostrę, przyjaciół z Lubienia Kujawskiego, Turku, Nieszawy, Konina, Lublina, Świdnika, Łodzi i obecnych moich parafian z parafii Chrystusa Króla we Włocławku. Dziś przeżywamy, wspominamy świętych rodziców Najświętszej Maryi Panny, Joachima i Annę, więc chciałbym złożyć tutaj życzenia solenizantkom pani Annie Ćwiklińskiej, pani Annie Frankowskiej i pani Annie Czarniak. Dziękuję serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Bóg zapłać na wieki wieków. Amen.